Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i gorąco w moim autorskim programie, o autorskim podcaście pod tytułem Domowa Filmoteka. Po dosyć długiej nieobecności, myślę, że ponad 4 miechy minęły, jak mnie tutaj nie było. Przyznam się szczerze, że trochę mi się nie chciało, trochę sytuacja covidowa, wakacje i tak dalej spowodowało, że nie nagrywałam. To jak wiecie, albo może nie wiecie, to nie jest tak, że ja wszystko, co do Was mówię, jest mam w głowie i tak dalej, tylko muszę jednak przygotować coś, poczytać i tak dalej. I nie zawsze mam na to czas. A żeby to jakoś wyglądało i miało ręce i nogi, to potrzebuję, żeby to uwzględnić jakoś w jakichś takich odpowiednich ramach i zebrać myśli swoje. Dlatego tutaj to mnie broniło przed nagrywaniem kolejnego odcinku. Natomiast teraz miałam parę dni wolnego, nabrałam nowych sił i mam nadzieję, że powrócę do tego rytmu, powiedzmy co 2 tygodnie, żebyście mieli coś nowego do słuchania ode mnie. Nie było mnie ponad 4 miesiące. W sumie niewiele się wydarzyło. Praca, wakacje, nigdzie nie byłam. Chociaż miałam mały epizod w Hiszpanii, ale to tylko 4 dni, także w sumie nie warto uwagi. Byłam w tym momencie, kiedy zeszły wszystkie obostrzenia i wybrałam się do Palmy. Było fajnie, było super, wróciłam. Na razie do końca roku chyba nie zamierzam wyjeżdżać w żadne inne zagraniczne regiony, bo trochę się cykam, nie chcę ryzykować, a poza tym troszkę inne fundusze muszę zachować na inne grubsze inwestycje. Także mam nadzieję, że tutaj to pozwoli mi na nowo nagrywać i być z Wami, opowiadać o tym, co mnie interesuje. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie bardzo, może nie bardzo, ale muśnięty nacjonalistyczną nutą, bo będzie dużo polskich akcentów, bardziej literatury niż filmów bądź seriali. To będzie w następnym razie, bo przyznam się szczerze, że myślałam o tym, żeby zrobić odcinek typowo polski i popowiadać Wam o tym, jak ta filmografia się zmieniła na przestrzeni lat, o których widzę i o których tutaj do tej pory nie wspomniałam. Natomiast serce mi podpowiada, żebym zaczęła trochę inaczej, więc słucham się serca, a nie rozumu w tym momencie. I tak jak mówię, będzie więcej literatury, aniżeli pozycji do oglądania. Okej, tak jak wspomniałam, będzie narodowościowo. Jak coś będzie szeleszczeć i będzie Wam przeszkadzać, to moje notatki papierowe, które zrobiłam. Bo tak jak mówię, muszę się czasami troszeczkę przygotować i poczytać o tych rzeczach, które chcę Wam poopowiadać. Dobra, pierwsza pozycja to jest książka. Ja bym powiedziała, że książka dla odważnych, to znaczy o mocnych nerwach, którzy nie boją się spojrzeć trochę na brutalność tego świata i poczytać o nim. To jest książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i takie dosyć duże spustoszenie emocjonalne po przeczytaniu tej pozycji, ale ona jest naprawdę bardzo ciekawa i napisana fantastycznie. Jest to książka pod tytułem 27 śmierci Tobiego Obeda. Napisana przez Joannę Gierak-Onosek i jest to reportaż, tak bym to powiedziała. Joanna jest dziennikarką i reporterką i na 2 lata wyjechała do Kanady z mężem i z dzieckiem. Pojechała tam właściwie za mężem, bo on dostał tam pracę lepszą niż u nas, więc w związku z tym pani Joanna zdecydowała się na podróż razem z nim i tam przez pierwszy rok mieszkała, żyła, próbowała się wczuć w atmosferę Kanady, w to, jaka ona jest, co sobą reprezentuje, pozachwycać się nią, że tak powiem, a później doszły do niej słuchy o dosyć przykrym epizodzie historycznym, które się wydarzyły w Kanadzie, o którym gdzieś tam wcześniej słyszała od swojego stryja czy wuja, coś ten deseń, lecąc do Kanady, natomiast nie była uprzedzona, że także oczywiście, że ona tutaj napisze o tym książkę, natomiast rzeczywistość zweryfikowała jej plany. No i jak to wyszło, zaraz Wam poopowiadam. Pani Joanna poleciała do Kanady w momencie, kiedy Toronto, czyli największe miasto w Kanadzie, obchodziło swoje 150-lecie, w którym to Kanadyjczycy gloryfikowali to, z czego są dumni, z czego są zadowoleni, coś takie wyjątkowe, etc., etc. Natomiast tak właśnie myślała, że może o tym napisze, że gdzieś tam dowie się czegoś więcej i może być z tego ciekawy reportaż. Natomiast rzeczywistość zweryfikowała tą sprawę. Książka 27 śmierci Dobiego Obeda jest przedstawieniem zbrodni na dzieciach oraz winie państwa wobec rdzennych mieszkańców, tego jak zostały potraktowane dzieci rdzennych mieszkańców oraz zostały inkulturyzowane na siłę, wypierając swoje rdzenne wierzenia, rdzenną kulturę, rdzenne zachowania poprzez zamykanie ich na siłę w sierocińcach oddalonych hen od centrum miasta, ileś tam naście kilometrów, bez dostępu do bieżącej wody, do jedzenia, a przy tym do tego maltretowane, rażone prądem na krześle elektrycznym, wykorzystywane seksualnie, bite, poniżane, nieedukowane odpowiednio i wszystko to za pośrednictwem zakonnic, za przyzwoleniem Kościoła katolickiego. Ja specjalnie tutaj powtarzam słowo rdzenne, bo jest to bardzo istotne i bardzo zaznaczone w książce, iż mieszkańcy Kanady to nie Eskimosi, to nie Indianie, tylko rdzenni mieszkańcy. Dla nich to jest bardzo ważne i sama autorka wielokrotnie w książce powtarza, że no nie wiedziała za bardzo się, jak ma się odnosić do nich, jakich słów używać, żeby ich nie obrazić, ani nie przekręcić, żeby nie wyglądało, że nie szanuje ich jako rdzennych obywateli, rdzennych mieszkańców tej ziemi. Historia jest naprawdę poruszająca do szpiku kości. Przyznam szczerze, że parę razy uroniłam łzę, zwłaszcza w tych momentach, kiedy opisywana jest historia dzieci, które były bite, poniżane, bite kolczugą z gwoździami, gdzie te gwoździe rozdzierały skórę dzieci, gdzie one nie miały co jeść i były maltretowane na 100 tysięcy różnych sposobów przy przyzwoleniu kościoła, który wiedział bądź nie, tutaj doczytajcie sobie, jak to było. Natomiast z taką dziką przyjemnością zakonnic, które sprawowały pieczę nad tym sierocińcem. I kiedy myślicie o sierocińcu, to nie jest taki sierociniec jak powiedzmy Zani z Zielonego Wzgórza, z Wyspy Księcia Edwarda. Absolutnie nie. To był sierociniec, do którego zostały zabierane dzieci od rdzennych mieszkańców w wieku 4-5 lat powiedzmy, na siłę, bez żadnego przygotowania, bez żadnego pożegnania się. Czasami te dzieci nie miały czasu nawet pogłaskać psa na odchodne, zostały zabierane, wciskane do tego sierocińca i tak jakby były jak zakład karny po prostu, bez możliwości wychodzenia, bez prawa głosu, bez prawa do poruszania się swobodnego, pod silną ręką matki, czyli tej siostry, która tam się nimi powinna opiekować, natomiast to co ona robiła, to już swoją drogą. Czy ich tam maltretowała, biła, skazywała, nie wiem, na spanie w posiusianych spodenkach, piżamie, bez jedzenia w zimnie i tak dalej, i tak dalej. I to są te momenty, które najbardziej mnie zabolały i najbardziej pokazały to okrucieństwo i to takie prawo, które rząd kanadyjski dał do tego, żeby taki proceder miał miejsce. Ktoś mógłby sobie pomyśleć, no dobra, ale no czemu tak, czemu w taki sposób, czemu te sierocińce były takie zamknięte, czemu miały takie władze. Anoż to temu, gdyż ustawa rządowa nakazywała, aby odbierać dzieci rdzennych mieszkańców i przenosić ich do tych sierocińców, aby ich zmienić, ukulturalnić, uspółcześnić na siłę, tak, żeby wyplenić ich wierzenia o duchach, o znakach, o jedzeniu, etc., etc. A ponieważ rząd nie miał wystarczającej ilości nauczycieli, w związku z czym Kościół podjął się tej żmudnej, ciężkiej pracy, upatrując, bym powiedziała, tutaj szansy na to, aby schrystianizować większą część populacji i żeby rozprzestrzenić ten dogmat wiary chrześcijańskiej na rejon Kanady. Poza opisem okrucieństwa, do którego doprowadziły siostry i sierocińce prowadzone przez nie, książka ta skupia się na elemencie rekuperacji i walki o godność, bym powiedziała, rdzennych mieszkańców, tego jak oni walczą do tej pory o to, żeby przetrwać, walczą z koszmarami z dzieciństwa. Książka jest podzielona na kilka historii, na kilka opowieści ludzi, którzy są już starsi i na przykład ich dzieci były wrzucone do takiego sierocińca, plus dzieci, które w owym czasie zostały zmuszone do przebywania w tym okropnym miejscu i teraz muszą sobie radzić z koszmarem, mają problemy psychiczne, nie potrafią się odnaleźć w społeczeństwie, mają problemy z alkoholem, z narkotykami, nie potrafią odnaleźć się wokół ludzi, nie potrafią rozmawiać, nie są dobrze wykształceni, w związku z czym mają problem ze zrozumieniem świata dzisiejszego i jest to proces bardzo, bardzo długotrwały i bolesny. Do tego jest też wywiad to za dużo powiedziane, ale historia jednej z sióstr, czyli tych matek przełożonych, która pozwalała na to, żeby te dzieci były tak traktowane, a nie w inny sposób, przy przyzwoleniu i przyjemności, jakiej to jej dawała, co jest oczywiście okropne i paskudne. I tutaj jak ona się do tego odnosi. Całość też pokazuje, jak rząd kanadyjski radzi sobie, bądź nie, z zastałą sytuacją i jak ten bunt przeciwko temu, co się stało, powstaje w rdzennych mieszkańcach, jak oni starają się odnaleźć siebie i taką odnaleźć swoją osobę, swoją godność, bo oni zostali pozbawieni jakiejkolwiek godności, ubezwłasnowolnieni, potraktowani przedmiotowo. Całość ustawy miała po prostu na celu zmianę człowieka i jego osobowości, tego kim jest, na kogoś, kto będzie przykładnym mieszkańcem Kanady, chrześcijaninem i będzie postępował w określonych zasadach, tak, a nie inaczej. I oni teraz, będąc osobami dorosłymi, rozumiejąc, bo nie wszyscy do tej pory rozumieją to, co się stało, walcząc ze sobą i z tymi uczuciami, które w dzieciństwie zostały zakopane, zakorzenione, strach, ból, psychiczne jakieś maltretowania, to wszystko w nich siedzi i próbują teraz odnaleźć tą najwłaściwszą drogę. I pokazana jest historia przejścia Kanady, do chwili obecnej oczywiście, tego jak ona sobie z nią radzi, z tym niepochlebną historią i bardzo brzydką, gdyż nie wiem, czy wiecie, ale Kanada tutaj jest opisywana jako miodem, kraina płynąca i syropem klonowym, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie jest ta etniczna różnorodność, która może wszystko i możesz być każdym. Natomiast okazuje się, że patrząc w szczegółach, no już tak nie bardzo, a już patrząc wstecz, ileś naście tam, 50, 60 lat wstecz, no jest wręcz okropna, tak? I ci rdzenni mieszkańcy starają się odzyskać swoją godność, uzyskać zadośćuczynienie w postaci przeprosin, w postaci pieniążków, które nie są wystarczające, bo tu nie chodzi o to, żeby mieć pieniążki na to, na życie, to swoją drogą, ale też nie jeden z bohaterów tej książki musi chodzić do psychoanalityka, żeby radzić sobie z traumami zostałymi z dzieciństwa i nie potrafią po prostu sobie sami poradzić, więc te pieniążki, które rząd kanadyjski oczywiście wypłacił, nie są wystarczające i to jest taka, wiecie, plama na honorze Kanady i tutaj rząd kanadyjski tam daje nazwy ulic czy placów, starając się jakoś wybielić całą tą historię. Justin Trudeau, premier, liberalny premier za czasów, kiedy pani Joanna była w Kanadzie, starał się przeprosić i odzyskać zaufanie rdzennych mieszkańców tutaj. Starał się to jakoś wygładzić. Jest opisana jedna scena, w której tytułowy Toby Obeda zostaje uściskany przez Justina Trudeau. On zostaje przez niego uściskany, gdyż nie ma rączek, gdyż usnął na mrozie i po prostu zostały mu odmrożone kończyny. I to był pokłosie jak gdyby całego traumatycznego dzieciństwa, które spędził w niechlubnym sierocińcu. Książkę tę czyta się jednym tchem. Człowiek się krzywi, ma dreszcze na karku, jest mu nieprzyjemnie, płacze, boli go wszystko, same opisy. Ale człowiek chce wiedzieć więcej i dalej, i jak to się wszystko rozwija. Tym bardziej, że Joanna Gierak-Onosek używa nie tylko suchych faktów, ale też literackiego języka, który płynnie przepływa pomiędzy faktami, a tym, co rdzenni mieszkańcy uważają. I też jest ciekawy moment, ciekawy zarys tego narodowego dziedzictwa, tego, co jest nasze, czyli z punktu widzenia Kanadyjczyków, ewentualnie rdzennych mieszkańców Kanady, a to, co jest używane jako produkt popkulturalny do sprzedaży pewnych rzeczy. Jedną z opowieści, ze scen przedstawionych przez autorkę jest rdzenny mieszkaniec, który robi tatuaże i zastrzega sobie, że gro tych rzeczy, które tutaj są przedstawione, on nigdy nie zrobi białemu człowiekowi, bo to są znaki i symbole zarezerwowane tylko dla rdzennych mieszkańców, bo oni w to wierzą i to jest dla nich ważne i to jest ich symbolika. To jest ich dziedzictwo kulturowe i on nie pozwoli, żeby jakiś biały człowiek, w nawiasie oczywiście, czyli nie rdzenny mieszkaniec Kanady, żeby sobie zrobił tutaj jakieś fancy tattoo, bo jemu to się podoba, a to wcale nie wierzy, tak? I z wywiadu jednego, z którego miałam okazję słuchać z autorką, ona przywołuje taką historię, kiedy była na Mazurach i w jednym ze sklepików tam z pamiątkami są jakieś wisiorki czy laleczki, które mają odpędzać złe duchy. Tak? I jest to oczywiście też zaczerpnięte z jakiejś tam innej kultury i jest to przywłaszczenie cudzej kultury. To nie jest złe, nie ma na celu wyśmiania tej kultury, natomiast niezrozumienie jej i niezrozumienie tego, z czego to się wywodzi, jaką ma moc, jest no bardzo spłaszczone. I wyobrażam sobie, że gdyby, nie wiem, jakiś Kanadyjczyk bądź rdzenny mieszkaniec Kanady zaczął używać symbolu typowo polskiego dla nas, nie wiem, koguta w jakiś niewłaściwy sposób, to też czulibyśmy taki niesmak, bo jest to niezrozumienie i przywłaszczenie sobie cudzego dziedzictwa, cudzej kultury. Tym bardziej, że bardzo często spotykamy to w modzie, w ubiorach, w różnego rodzaju wisiorkach, ozdobach do odzieży, czy jakichś wzorach i tak dalej. I jest to zapożyczenie takie, które no krzywdzi troszeczkę to dziedzictwo kulturowe, o które oni tutaj bardzo walczą, które zostało im odebrane siłą, zawłaszczone, przeinaczone na modłę chrześcijańską, tylko po to, żeby udowodnić tym ludziom, że osoba o wierze chrześcijańskiej, że to jest najwłaściwszy człowiek i najwłaściwsza osoba do tego, żeby żyć na tej ziemi i że ma wyższe prawa i lepsze możliwości, aniżeli ty, który wierzysz w jakieś duchy, czary i inną moc niż to, co ja tutaj prezentuję, co Kościół katolicki sobą reprezentuje. Całość historii jest okrutna i przeraźliwie smutna. Natomiast znamienna jest pozycja Kościoła, która ani razu nie przeprosiła, ani nie uderzyła się w pierś, nie powiedziała przepraszam. Żaden z papieży nie pokusił się o słowa wybaczenia dla rdzennych mieszkańców Kanady. I ja nie mówię, wiecie, no to jest, mówiąc o, tak jak wspomniałam, o sierocińcu, który jest oddalony o ileś tam kilometrów od centrum, bez możliwości inwigilowania tego, co się tam dzieje, gdzie jest samowolka, jest to zamknięty rejon, więc gdzieś tam ta władza, jeżeli jest źle przekierowana, no to szerzy się zło, tak? Natomiast nie jestem w stanie usprawiedliwić, zrozumieć, powiedzmy, że siostry zakonne nie miały przyzwolenia Kościoła katolickiego do tego, żeby działo się to, co się działo. I że odpowiedzialność tutaj zarówno rządu kanadyjskiego, jak i po stronie Kościoła jest obustronna. I obydwoje powinni przeprosić i uderzyć się w pierś po prostu. I o ile rząd kanadyjski gdzieś tam stara się robić, o tyle Kościół oczywiście tak wiemy, ale nic z tym nie zrobimy. I pokazuje to stronę wiary chrześcijańskiej na bardzo brzydką. I tak się zaczęłam zastanawiać, że faktycznie, że o ile w dekalogu czy w innych przykazaniach chrześcijańskich nie jest napisane oko za oko, ząb za ząb, o tyle to jest to wiara bardzo agresywna i taka monolistyczna, nie pozwalająca na wiarę w coś innego, na życie dwóch czy trzech idei myślowych i narzucanie komuś mojej własnej ideologii jest bardzo okrutną i niesprawiedliwą formą przedstawiania własnych idei i sposobu myślenia, co, jak pokazała historia Kanady i rdzennych jej mieszkańców, uczynia Kościół katolicki. Na zakończenie powiem, że pomimo tego wszystkiego, tego całego okrucieństwa i niesprawiedliwości, książka jest naprawdę bardzo interesującą pozycją, którą polecam każdemu. Jak ktoś ma słabe nerwy, to może na pusty żołądek, żeby nie bolał, ewentualnie żeby nie było sensacji. Dodam tylko jeszcze, że nasza autorka dostała nagrodę Nike w kategorii Wybór Czytelnika. Nie pamiętam, w którym roku, ale zasłużenie. Uważam, że to jest bardzo ciekawa i dobra propozycja o historii, o której się nie mówi, a warto wiedzieć, bo daje lekcje i uczy pokory. Uczy pokory tego, że jesteśmy różni, wierzymy w różne rzeczy i to, co jest nasze narodowościowe, że warto o to dbać, warto o to walczyć i jeżeli nawet się z czymś nie zgadzasz i z czymś coś nie jest ci pokrewne, to nie znaczy, że musisz to wyśmiewać, wykpiwać, narzucać swoją wolę. Najważniejsze jest to, abyśmy żyli wspólnie na tym samym świecie i szanowali siebie nawzajem, własne idee, własne poglądy i własne wierzenia, bo to jest najważniejsze. A narzucanie komuś mojej idei, mojego wierzenia, mojego sposobu myślenia jest okropną formą zawłaszczania cudzego mienia, cudzej myśli, cudzej idei i cudzej własności mentalnej. Drugą z moich propozycji, którą chciałabym Was zachęcić do obejrzenia, ale i też do przeczytania, jest animacja Jeszcze Dzień Życia na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego o tym samym tytule. I jest to polsko-hiszpańska produkcja z elementami dokumentu. Ryszard Kapuściński przez 3 miesiące był w Angolii, w momencie kiedy była tam wojna domowa, gdzie ścierały się dwie frakcje ze sobą. Jedna to była rządowa, nazywała się MPLA, i rebeliancka UNITA. I Ryszard Kapuściński pojechał tam, żeby być reporterem zagranicznym, pracował dla PAP-u i miał zdawać relacje z tego, co tam się dzieje. Jeszcze Dzień Życia to jest książka, pierwsza powieść Ryszarda Kapuścińskiego, nie jako cykl reportaży, tylko typowa non-fiction książka, za którą się zabrał, dlatego jest ona tak bardzo emocjonalna i w której Kapuściński zostawił bardzo dużo siebie w niej niż w pozostałych pozycjach, które napisał. Tak jak wspomniałam, ja mam dla Was do zaproponowania animację, ale ta animacja jak gdyby jest dobrym wstępem do tego, żeby sięgnąć znowuż do książek Kapuścińskiego, jeżeli ktoś kiedyś nie miał okazji czytania, ewentualnie nie wie co i jak, to myślę, że to jest dobry wstępniak. Tym bardziej, że strona wizualna tej animacji jest dobrze zrobiona i pokazuje emocje, które mi targały Kapuścińskiego. Cała produkcja jest mieszaniną animacji plus dokumentu. Mamy wstawki zdjęć, które zrobił Kapuściński, oraz wywiady z osobami, które w owym czasie były razem z Ryszardem, chciałam powiedzieć z Ryszardem, i są dodatkowym komentarzem tego, co się działo, tego, co animacja przedstawia. Całość jest zrobiona za pośrednictwem techniki motion capture, czyli techniką 3D, kiedy to filmowane są gesty i mimika aktora i później jest ona wrzucana do animacji i całość wygląda jak animacja, tak? Aczkolwiek cała mimika jest jotka w jotkę odzwierciedleniem tego, jak aktor grał i co czuł w danym momencie. Film ten, nie chcę nawet to bajki, bo to nie jest bajka, tak? To jest dokument, bym powiedziała, tak? Dokument animacyjny, animacja dokumentalna, powiedzmy. Pozycja ta jest nasączona bardzo emocjami i kolorystyką i ogląda się ciekawie, zwłaszcza w momentach, kiedy jest przedstawiony ten surrealizm i taki katastroficzna wizja tego, co się może wydarzyć, i tutaj ta animacja pozwala na pokazanie tego rozpadu świata i tego, co może być. Obraz jest pełen napięcia, pełen niepokoju, pełen strachu tego, o czym, co teraz będzie, czy ten jeszcze jeden dzień z życia będzie im dane, czy nie. I tutaj ta forma przedstawienia bardzo pozwala na to, żeby pokazać to, co Kapuściński czuł, przeżywał, zamęt, niepokój, frustrację, śmierć oczywiście wszędobylską. Całość jest, ogląda się bardzo dobrze. Zresztą film ten zdobył kilka nagród, zdobył Goję, to jest hiszpańska nagroda, oraz zdobył nagrodę za najlepszy film animowany. Całkiem słusznie, aczkolwiek dodałabym łyżkę gdziekciu do tego całego miodu tutaj. To, co mi się nie podobało i co uważam, że jest dużym minusem tej pozycji, to, że wywiady z osobami, które przebywały razem z Ryszardem Kapuścińskim w danym miejscu, nie są tłumaczone. są w języku oryginalnym. Całość jest z dubbingiem, tak? Jest przedstawiona przez naszych polskich aktorów, dlatego ogląda się super. Natomiast wywiady są w języku obcym i reżyser nie pokusił się o to, żeby przetłumaczyć te wywiady. Jeżeli ktoś nie mówi po portugalsku, ewentualnie po hiszpańsku, no to będzie miał problem z utrzymaniem ciągłości historii, tak? To jest, wybija po prostu z rytmu. Mnie było ciężko, a znam hiszpański, gdzieś tam pewne zwroty, słowa i pewne opis historii, którą bohaterowie rzeczywiście przedstawiają, no jest mi łatwiej mi było zrozumieć, natomiast wyrywało mnie to z kontekstu i no nie zawsze ten komentarz jest dobrze odbierany, to znaczy rozumiem zamysł reżysera, żeby przedstawić to jako nie tylko wizję artystyczną i animację typowo, powiedzmy porównując z walce z Bashirem, ale żeby urzeczywistnić to, że to faktycznie tak było, że są osoby z krwi i kości, które tam były, czego są dowody, zdjęcia przedstawione, natomiast wybija to z rytmu, wybija z rytmu patrzenia i taki jest, nie chcę powiedzieć, że nierówny, natomiast nie pokazuje tego w odpowiedni sposób, bo jeżeli ktoś faktycznie nie zna języka, to po prostu widzi jakiegoś starszego pana, który coś tam tłumaczy i może sobie tylko wyobrażać to, co dana osoba do ciebie mówi. Tak jak mówię, jest to o tyle ciekawa propozycja, po pierwsze, że jest na bazie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, człowieka, legendy, który był reporterem PAP-u zagranicznym, w różnych miejscach napisał wiele książek i jest to bardzo dobry wstęp do zapoznania się z literaturą Kapuścińskiego. Natomiast animacja jest, nie chcę powiedzieć, że wiernym przedstawieniem, ale dobrym wstępem do książki. Jednak pozycja brakuje mi tutaj w tej animacji uczuć, troszeczkę tej uczuć i tej psychoanalizy, dlaczego Kapuściński chciał zostać w tej Angolii, dlaczego tam był. To, co jest w książce, nie ma przedstawienia jeden do jednego w animacji. Oczywiście ta forma rozpadu świata, tego surrealistycznego bytu tutaj, tego jak się rozpada Angola na kawałki i tego, jak ludzie stamtąd uciekają, jak zostawiają puste domy, śmieci się walają po mieszkaniu, trupy są rozłożone po ulicach, po kątach i właściwie nie wiesz, czy dożyjesz do następnego wschodu słońca, jest przedstawiona, natomiast brakuje takiej wewnętrznej, głębszej analizy, to co książka pokazuje, tak? Więc no, oba te dzieła są dobrym siebie uzupełnieniem. Wolałabym, gdybyście najpierw przeczytali książkę, a później zajrzeli do animacji. Dlaczego? Dlatego, że ja zrobiłam odwrotnie. Najpierw obejrzałam animację, podobała mi się super, bardzo. Natomiast później zaczęłam czytać książkę i gdzieś tam szukałam tych obrazów, które przedstawił reżyser w powieści, tak? Już gdzieś tam miałam zakodowane te kolory, gra świateł, obrazy, które gdzieś tam zostały mi wyryte w pamięci. Jeżeli ktoś potrafi wyłączyć obraz w momencie, kiedy czyta książkę po obejrzeniu jakiegoś filmu, super, fajnie, natomiast jeżeli nie, jeżeli macie tak jak ja, no to lepiej najpierw sięgnąć po książkę, a później zajrzeć do animacji, która, tak jak mówię, no jest fajnym, ciekawym przedstawieniem prozy Kapuścińskiego, troszkę z małym mankamentem, ale no idzie przeżyć i idzie zrozumieć, także mimo wszystko gorąco Wam polecam do zajrzenia. Jeszcze dzień życia, spokojnie w internecie za darmo możecie go obejrzeć, tam chyba jest godzina z kawałkiem do obejrzenia całości. O ile nazwisko Ryszarda Kapuścińskiego mogło wam gdzieś tam się obić o uszy i gdzieś tam się przebijać do jakiejś tam waszej świadomości, o tyle mojej następna propozycja może być dla was mało znana, gdyż jest to typowo banieczkowa propozycja i mam na myśli tutaj pisarza oraz stand-upera, który się nazywa Jakub Ćwiek. Jakub Ćwiek to dosyć płodny pisarz i stand-upper, właściciel magazynu Science Fiction. Ja bym chciała wam przedstawić serię, od której zaczęła się jego przygoda z pisarstwem i jest to seria 4 tomów pod tytułem Kłamca. Jest to opowieść, ja bym powiedziała, że opowieść, w której łączą się elementy religii chrześcijańskiej, popkultury i mitologii nordyckiej, w której to tytułowy kłamca jest bogiem ułudy, ma na imię Loki, i który uważa, że cel uświęca środki, a w związku z czym nie zawsze można grać czysto. Ma zawadiacki uśmiech, wiecznie wykałaczkę w ustach, między zębami i pomaga, powiedzmy, jasnej stronie mocy, czyli aniołom, którzy stoją po tej prawej stronie światła. Oczywiście robi to nie za darmo, kolekcjonując pióra, które będzie chciał później wykorzystać do swoich celów. Kłamca, czyli cała ta seria, jest przedstawicielem rodzaju fantasy, który nazywa się urban fantasy, w którym to miesza się wielkomiejski świat, świat techniki i nauki z fantastyką. I jest to, wydaje mi się, najprzyjemniejsza forma fantasy, najlżejsza do strawienia, tak? Nie każdy lubi ten gatunek literatury, natomiast jest on dosyć ciekawy i lekko poprowadzony. Tym bardziej, że tutaj w tej serii czterotomowej mamy wiele postaci z mitologii nordyckiej, ale też nasz znajomy anioł Gabriel, czy Kupidyn, który nie może znaleźć sobie miłości, powiedzmy tak, więc jest to mieszanka tutaj dosyć ciekawa. Do tego są proste historie, cięte riposty, ciekawe dialogi i łatwo jest się zagubić i zatracić w tym całym świecie, który jest dosyć interesujący i taki, tak jak mówię, lekko do przyjęcia, lekko strawny dla każdego laika, który do tej pory nie miał styczności z gatunkiem fantasy. Seria Kłamca, tak jak wspomniałam, to jest cykl 4 powieści oddzielnych, z tym, że pierwsza powieść to jest cykl opowiadań po prostu, z którego jedno z nich, Cicha Noc, zdobyła nagrodę imienia Janusza Zajdla, natomiast pozostałe 3 powieści już są kompletnymi historiami i po kolei, zaczynając od jedynki, to jest to Kłamca, dwójka to Bóg Marnotrawny, trójka to Ochłap Sztandaru, czwórka to Kill 'Em All. Po jakimś czasie Jakub Ćwiek zdecydował się na napisanie komiksu, który został przedstawiony na Comic Conie w Łodzi, nie pamiętam w którym roku. Komiks ten nazywa się Viva la Arte. Do tego jeszcze były zbiory opowiadań oraz innych wstawek, które traktowane są jako 2,5, 2,8 książki. Nie rozumiem tej numeracji, ale okej. Jedna z nich ma tytuł Machino Machina i do tej książki, do tej serii, do tej części, bym powiedziała, specjalnej, dołączona jest gra karciana Kłamciatka. Pozycja obowiązkowa dla fanów Kłamcy, i gdyż są przedstawione tam osoby i postacie znane z całej serii. Natomiast z tego co czytałam, z tego co się dowiadywałam, to jest to gra prosta i bardziej dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z grami bez prądu, aniżeli już znawcami jakimiś jakimiś gier planszowych i karcianych, tak? Także jest to jak gdyby taki fanfic stworzony. Natomiast jeżeli ktoś by chciał o tak po prostu poza książkami pograć sobie jeszcze w taką gierkę, żeby zobaczyć, poczuć ten klimat, bo i historie, i osobowości, i rysunki jak najbardziej są dobrym odzwierciedleniem tego, co stworzył Jakub Ćwiek w swoich pierwszych książkach, to jak najbardziej zachęcam do kupienia i do zagrania. W 2015 roku wyszedł jubileuszowy tom Kłamcy pod tytułem Papież Sztuk, w którym Jakub Ćwiek zawarł obszerne posłowie zawierające historię serii oraz anegdotki z procesu twórczego. Dołożyli tam do tego jakieś okładki, grę paragrafową, ilustrację z komiksu, które tworzyły wspólną fabułę. Jest to oczywiście już takie typowe kolekcjonerskie i jubileuszowe wydanie, które ma zamknąć jak gdyby cały cykl. Tak jak mówię, no tutaj sama historia opiera się na czterech częściach, tak? I o ile ten pierwszy tom to jest zbiór opowiadań, więc możecie sobie gdzieś tam poznać tą historię i pióro autora, o tyle już te pozostałe części są kompletnymi historiami bez takich krótkich wstawek, bez podziału na konkretne opowiadania. To co wspomniałam, tak? Czyli 3/4 historii dzieje się we współczesności, bo tak jak mówię, jest to mieszanka fantazy z tym, co się dzieje w tym momencie, dlatego to jest tak lekkie do odbioru, bo łatwiej jest to przetrawić, nie ma tej gloryfikacji kolorów, opisów, tego nadmiernej ekspresji, wyrażenia potworów i tak dalej. Nie, tego tutaj nie ma, to jest ten najlżejszy level, że tak powiem, fantastyki, w którym kłamca Loki musi ściśle współpracować z Gabrielem, tam mu pomaga w różnych sprawach, a oczywiście Gabriel jest czysto krystaliczny, nie może sobie ubrudzić rączek w żaden sposób, natomiast kłamca już tak, no bo jest bogiem ułudy, w związku z czym jemu to nie przeszkadza, co pokazuje też, że cel uświęca środki i niektóre metody, nawet bym powiedziała, że nawet lepiej wychodzą kłamcy, aniżeli traktowania krystalicznie, czysto i dobrze, zgodnie z zasadami, jakie wyznaje Gabriel. Tak jak mówię, historia jest o tyle ciekawa, że jest przedstawiona tutaj, nie ma ciężkich klimatów i to czego możecie się obawiać, że jeżeli wejdziecie w pierwszy tom, to po prostu później utoniecie w kolejnych. I tak, i nie. To znaczy, o ile pierwszy tom to jest zbiór opowiadań, więc jeżeli wam się nie spodoba, to się od niego odbijecie, o tyle wszystkie książki nie mają za wiele stron. To jest około 200-250 stron, w związku z czym tak na dobrą sprawę to jedną książkę czy dwie w ciągu jednego weekendu możecie spokojnie łyknąć, wciągnąć jednym nosem i bez problemu, jeżeli macie na to czas. Natomiast to, o czym jeszcze wspomniałam, to, że jedno z opowiadań z pierwszego tomu Kłamcy, czyli Cicha noc, dostała nagrodę Janusza Zajdla i jest to nagroda przyznawana przez czytelników i fanów fantasy, którzy sami nominują danych autorów i potem wybierają sobie, kto zasługuje na miano najlepszego powieściopisarza. Nagroda jest przyznawana raz do roku w dwóch kategoriach, w kategorii powieść oraz opowiadanie. I gwoli wyjaśnienia, to Janusz Zajdel to był pisarz, który zajmował się fantastyką, pisał też wiersze, natomiast patronatem nagrody jest jego małżonka, czyli pani Jadwiga. Nagroda jest jednoroczna, natomiast to, do czego was zachęcam, to zajrzenie na stronę. tej nagrody. Jeżeli tam sobie wpiszecie www.nagrody Janusza Zajdla, to wyświetli Wam się nie tylko laureaci, ale też i nominowane osoby, nominowani pisarze. I jest to takie dobre okienko do tego, żeby popatrzeć sobie na autorów danych powieści, danych pozycji. Być może któryś z nich Wam przypadnie do gustu. Oczywiście znajdziecie tam Dukaja i naszego Sapkowskiego i teraz Jakuba Ćwieka. Tak jak mówię, jest to fajna forma do poszerzenia troszeczkę horyzontu i zobaczenia tego, jacy pisarze są, czym się zajmują, ewentualnie poczytania, którym gatunkiem fantasy się zajmują. Tak? To, co jest jeszcze fajne na tej stronie, to, że publikują antologię fantasy, czyli zbiór opowiadań różnych pisarzy spisane w jedną książkę. I można sobie ją pobrać, tą antologię, w różnych formatach, tam w PDF-ie czy w e-pubie, także spokojnie na e-booku, czy na jakimś tablecie, czy kompie możecie go sobie przeczytać zupełnie za darmo. I antologia też pozwala na to, żeby przekonać się, jaki pisarz ma styl pisania, czym operuje, jakimi środkami wyrazu, do czego jest skłonny, jak bardzo jest przesadny, do czego się odnosi, etc. To jest fajna forma do tego, żeby poznać nowych pisarzy, a niekoniecznie kupując książkę, którą, nie wiem, przeczytacie 10 stron i stwierdzicie, a to nie dla mnie, tak? Bo też tak czasami bywa, na to, tak jak mówię, tutaj te antologie, które są publikowane też raz do roku, można spokojnie pobrać za darmo i poczytać sobie i przekonać się, czy ten gatunek literacki jest dla Was, czy nie. I pisarzy po prostu, tak? Poznać ich pióro. Wrócę jeszcze na chwilę do Jakuba Ćwiega i do jego serii. Ta seria Kłamca to jest jedna z pierwszych serii. On stworzył jeszcze kilka innych. Do tej pory nie miałam okazji, żeby przeczytać, ale wygląda na to, że też są w miarę ciekawe. Natomiast tak jak mówię, tu Kłamca spokojnie możecie sobie pozwolić na to, żeby zajrzeć, bo historia jest naprawdę lekko poprowadzona, gładko i przyjemnie i nie będziecie się przy niej męczyć. I tak jak mówię, no to jest polski pisarz, więc warto było poznać po pierwsze narodowego pisarza, a po drugie czegoś innego spoza tego kręgu, w którym się obracacie do tej pory. A jakby nie było, urban fantasy to jest najlepsza, uważam, najwłaściwsza forma do pierwszego kroku, do tego, żeby zapoznać się z fantastyką i gdzieś tam stwierdzić, czy jest to dla Ciebie, czy nie. Jest jeszcze jedna przedstawicielka gatunku urban fantasy, która też jest w miarę znana, i jest to Aneta Jadowska. Ona też jest dosyć płonną pisarką i też odnosi się do wydarzeń z dnia codziennego, do wydarzeń z gazet i pisze dużo i też jest tym, operuje w tym urban fantasy. Natomiast to, co mnie się osobiście nie podoba, to, że ma cykl serii. I jeżeli się wejdziesz w taką jedną książkę, to później, no ja przynajmniej tak mam, że później chciałabym poznać to, co jest dalej. Znaczy nie lubię zostawionej, niedokończonej historii. O ile Kłamca to są krótkie książki, tak mówię, 200-250 stron, więc jest to lekko do przyjęcia i można sobie pochłonąć bez bólu. O tyle tutaj no już Jadowska troszeczkę więcej tych stron ma napisanych w każdej książce i może trochę sprawić ból. Te książki też są w miarę lekkie, ja przeczytałam dwie i no tak, powiedzmy, no przeszłam. Koncept jest fajny, bo jest koncept, nie pamiętam teraz serii, ale koncept był Warszawy podzielonej na dwie części. Znaczy to nie jest nazwana Warszawa, tak? To tam tylko w domyśle, że to jest Warszawa i że jest podzielona na dwie części, w której występuje magia dobra i magia zła. Jest też rejon, w którym ludzie żyją jak za czasów Króla Ćwieczka i są zdrowi, wszystko jest okej i wszystko się dzieje wszystko się dzieje wokół życia takiego bez elektroniki, bez technologii. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał przetransportować jakiś element technologii, to albo zginie, albo magia go zniszczy. Jest to ciekawy koncept, tak? Jakieś tam dziury energetyczne, dziury magiczne, klasztor, który gdzieś tam zwalcza jakieś złe energie. I powiem tak, no posłuchałam obydwu książek, bo akurat miałam okazję do posłuchania. Nie zachwyciło mnie, ale tak jak mówię, jest też do odbioru, tak? Do tego, żeby sobie tam poczytać i posłuchać. Powtarzam, Aneta Jadowska, można spokojnie też sięgnąć, jeżeli macie ochotę. Ja tutaj bardziej optuję przy Kłamcy, ale tak jak mówię, no do wyboru, do koloru. Zupełnie dwa inne gatunki, bo tutaj typowo jest męski bohater, męskie problemy, męski punkt widzenia. Tutaj Aneta Jadowska jest damskim przedstawicielem gatunku i bardziej się skupia tutaj na tych damskich problemach i damskiej części populacji. To wszystko na dziś. Bym powiedziała, że się rozgadałam. Mam nadzieję, że któraś z propozycji Was zachęci do przeczytania bądź do obejrzenia. Zapraszam na następny odcinek. Dzięki za wspólnie spędzony czas i przypominam, że w razie jakichkolwiek komentarzy, sugestii, pytań bądź uwag możecie spokojnie przesłać na maila, który będzie w opisie tego odcinka. Pozdrawiam i cześć!